Słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. To program o nadziei, o tym, że warto ją mieć. Nasze życie praktycznie codziennie narażone jest na smutek, rozczarowanie, samotność. Jednak nie musi ono takim być. Przed nami ciekawe historie, wywiady, refleksje, dobra muzyka. A wszystko to, by pokazać, że jest nadzieja. Realna nadzieja. Zapraszamy.
Dzień dobry, witamy Państwa w ten marcowy, wiosenny dzień w programie Realna Nadzieja. Przed mikrofonami jak co tydzień Marek Sikora
oraz Jacek Gierszyna. Jak co tydzień w naszym programie poruszamy tematy natury chrześcijańskiej dotyczące Boga i Pisma Świętego. Audycja Realna Nadzieja jest autorskim projektem Fundacji Polonia z Jezusem. Jeszcze raz Państwu przedstawię, że jesteśmy fundacją międzywyznaniową, którą tworzą ludzie, którzy swoją postawą oddania Jezusowi Chrystusowi pragną pozytywnie wpływać na rodziny, przyjaciół, Polonię i kraje, które nas ugościły. Więcej informacji o naszej działalności, wiele innych ciekawych materiałów, w tym archiwalne audycje, artykuły, muzyka i klipy filmowe, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej poloniazjezusem.com. poloniazjezusem.com. Również do przyłączenia, zapraszam Was do przyłączenia się na naszym profilu na Facebooku i na naszej klasie. Tam znajdziecie również informacje o bieżących wydarzeniach.
A będąc przy stronie, naszej stronie internetowej, pragnę Państwa też zaprosić do naszej księgarni chrześcijańskiej. Jest to nowa rzecz w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce Północnej. Jest to pierwsza polska chrześcijańska internetowa księgarnia. Wystarczy wejść na naszą stronę poloniazjezusem.com i kliknąć na zakładkę księgarnia i stamtąd zostaniecie przekierowani do naszego sklepu. A w naszej księgarni znajdziecie ciekawe pozycje książkowe cenionych autorów, Pismo Święte w różnych wydaniach i przekładach, płyty CD i DVD z dobrą muzyką i filmami. Zatem serdecznie zapraszamy do naszej księgarni.
A zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, podaję numer, pod który można zadzwonić zaraz po naszym programie. Dzwońcie do nas, jeśli macie pytania, czy też komentarze odnośnie audycji. Również jeśli macie prośbę o modlitwę albo problem, z którym się borykacie lub wasi bliscy, chętnie pomożemy zachętą, radą czy modlitwą. Nieraz jesteście samotni, nie macie się do kogo zwrócić z takimi problemami. Często nadzieja polega na tym, że możecie z kimś się tym podzielić. Ten numer telefonu to 718-710-3144, 718-710-3144. Dzwońcie zatem zaraz po programie, jak również w ciągu tygodnia.
A nasza dzisiejsza audycja w zasadzie jest kontynuacją poprzedniej. Jak Państwo zapewne pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, co Biblia ma do powiedzenia na temat wychowania dzieci. Naszą dyskusję poprzedziliśmy historią Kamila, który był przez swoich rodziców bity i wzrastał w domu, gdzie nie było miłości. Kamil opowiada, że sytuacja ta doprowadziła go do ucieczki z domu i nawet do podjęcia próby samobójczej. Dzisiaj prezentujemy Państwu drugą część historii Kamila, a po niej odpowiemy na pytanie, czy takie okrucieństwo, jakiego on doświadczył, można wybaczyć. Zatem zapraszam na drugą część reportażu przygotowanego przez naszych partnerów z Fundacji Głos Ewangelii, Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Uczę się miłości od dzieci. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Wpakowali mnie do arki i zawieźli mnie na psychiatrę. Posadzili mnie na krześle i dwóch pielęgniarzy stało nade mną, trzymając mnie za barki. Przygnieciony do fotela, siedziałem naprzeciw ordynatora jakiegoś. I powiedział, ty już nigdy stąd nie wyjdziesz i nie myśl sobie, że wygrać ze mną. Więc nie próbuj stawiać oporów, bo albo ci ręce połamiemy, albo nogi. Będziesz leżał wtedy spokojnie. Zabrali mi wszystko, co miałem, wsadzili mnie w jakieś piżamy. Czułem się zimna ze strachu, a z drugiej strony ryczało we mnie wszystko. Związali mnie, założyli mi werflon na przedramieniu i podali jakieś środki odurzające. Z tym ranka, kiedy się obudziłem, praktycznie chyciłem się grzejnika i krzyczałem przerażony. Dookoła mnie znalazło się mnóstwo starszych ludzi, którzy ciągli mnie za spodnie od piżamy, zabierali mi prześcieradło, ślinili się, podskakiwali głupie jakieś zachowania, jakieś cieszyli się jak typowi wariaci. Ja byłem przerażony tym wszystkim, co zobaczyłem. Przyszedł pielęgniarz, wygonił ich wszystkich, przytrzymał mnie pielęgniarką i wcisnął jakiś zastrzyk znowu i usnąłem. I tak cały czas zasypiałem, budziłem się, zasypiałem, budziłem się. Ciągle jakieś psychotropy mi ładowali. Postanowili mnie wszyscy wyciągnąć stamtąd. Kościół zaczął się o mnie modlić. Pastor stanął na wysokości zadania i postanowił wspólnie z rodzicami pojechać do ordynatora i na własną odpowiedzialność mnie wyciągnąć stamtąd. Na siłę. Bo widzieli, że za miesiąc nie będzie po co po mnie wracać. Znalazłem się w domu, na łóżku. Nie miałem siły nawet wstać. Wszystkim było przykro dookoła to, co się stało. Gorzej być nie może, nie umiem. Ciągle wracały mi myśli, które przedtem miałem. Zabij się. A z drugiej strony wiedziałem, że jak komukolwiek powiem, skończę na psychiatryku. Więc chodziło mi to po głowie i nie wiedziałem, co zrobić. I tak spacerowałem po mieście i spotkałem pewnego dnia kobietę, która pracuje w klubie środowiskowym z dziećmi. Przyjemna osoba, znałem ją po imieniu. Miała tam dookoła siebie dziennie około 40 dzieciaków. Nie wiedziała, co się wydarzyło. Szła z jakiegoś sklepu z reklamówkami, obciążona papierem, farbkami, klejami. Nie miała siły tego podnieść nawet. Szła zanieść to do swojej świetlicy. I tak szedłem z nią obok i niosłem jej te pakunki, pomagałem jej to zanieść. I rozmawialiśmy. Ona opowiada o tych dzieciach i mówi, że potrzebuje takiej pomocy. Trochę opieki, trochę pomocy innych ludzi. Jeżeli chce i mam czas, mogę jej pomóc. Przyjść, popatrzeć, pozajmować się trochę tymi dziećmi, pobawić się z nimi. Przyjdź tak na cały tydzień, zobaczysz, jeżeli ci się nie spodoba, to sobie pójdziesz. A przynajmniej spróbuj. I przyszedłem w poniedziałek do klubu. Usiadłem przy stole i zacząłem malować na kartce. Coraz więcej dzieci się zeszło. Ja byłem trochę przerażony tym wszystkim. Tyle dzieciaków, tyle tego wszystkiego. Hałas. Ale patrzę, gdzie jakiś pan siedzi i maluje. Usiadł obok mnie, wszystkie zaraz kartki, pędzle i też zaczęły ze mną malować. A ja malowałem takie wzgórze. Wzgórze z trzema krzyżami. Z chmurką na tyle tych krzyży. Wzgórze Golgoty. Tych nagle przypomniałem sobie, ile nabożeństw przesłuchałem, ile kazań wysłuchałem. Ile wiem na temat Pana Jezusa. Cały czas myślałem o jednym. I dlaczego on umarł? Zostałem tam tydzień czasu. Widziałem te dzieci. Spodobało mi się to. Zapomniałem o tych wszystkich problemach. Monika, kierowniczka klubu, zaczęła dużo czasu ze mną spędzać i widziała, że coś nie tak jest. Zaczęła mnie ciągnąć za język i wyciągać ze mnie, co się stało.
Upłynęło półtora roku, jak Kamil do nas trafił i myślę, że jest zupełnie innym człowiekiem niż był. Zewnętrznie dużo więcej się uśmiecha, jest bardziej pogodny, otwarty, chyba więcej już zwraca uwagi na innych ludzi. Kiedyś tak jakby inni ludzie nie istnieli, ani dzień dobry, bez żadnego takiego może też szacunku, czy no, tak jak mówiłam, takie zasady dobrego zachowania. W tej chwili się to dzieje, to przedstawienie się przez telefon i za każdym razem przypominam, jak po prostu czasem mi się wydaje, że tak z mężem nieraz rozmawialiśmy, po prostu trafiło nam do rodziny jeszcze jedno dziecko do wychowania, o wiele trudniejsze niż te, które mamy, ponieważ już ma pewne rzeczy zakorzenione i tak trudno to zmienić.
Była pierwszą osobą, która powiedziała do mnie, że mi kocha. Nikt wcześniej do mnie nie mówił tak. Moja reakcja była takie osłupienie i patrzę na nią, przecież ty masz męża, dzieci. Jak możesz mnie kochać? Kocham cię, bo Pan Jezus mnie kocha i ciebie też kocha. Przytuliłem ją i chciało mi się płakać. Cały dzień spędzałem z Moniką, z Piotrem, z jej mężem, z ich dziećmi i w klubie. Ci ludzie prali moje ciuchy, kupowali mi rzeczy, które potrzebowałem. To byli ludzie, którzy pierwszy raz w życiu okazali mi ciepła, miłości, z którymi mogłem o wszystkim porozmawiać. W sumie mając 23 lata, dopiero doszedłem do tego. Tak zostałem w klubie, pomagam dzieciom. Te dzieci, które mają 2-3 lata, kiedy mnie widzą, rzucają mi się na ramiona, przytulają mnie. Bawimy się razem, wygłupiamy się razem. Dostaję od nich mnóstwo laurek, mnóstwo karteczek, mnóstwo ciepłych słów. I uczę się miłości o tych dzieci.
A ogonkiem stóp jajecka. Zysła mama, kotka schowała, a kiwi wróciła. Zysł tata, kotka schował, a mamusie płota wołał.
W tym czasie rodzice mnie z domu w ogóle wyrzucili, bo nie rozumieli tego, że mogę pomagać innym dzieciom. Wygląda to najczęściej tak, że bawimy się, aż już po prostu ktoś nie ma siły. Po prostu wszyscy naraz się rzucają na mnie, za nogi, za ręce, wieszają się, aż mnie przewrócą i leżę na ziemi, a ci mnie łaskoczą, ile się da. Ja już ze śmiechu nie mogę, oni też wyczerpani. Po prostu jestem może dla nich nie tylko takim wujkiem, ale też i przyjacielem, bo kiedy trzeba, to usiądę z nimi przy stoliku czy gdzieś z boku i rozmawiamy o poważnych problemach, jak było w szkole, jak było w domu, co słychać. Opowiadają mi swoje przeżycia, co ojciec zrobił, a co mama zrobiła, co się stało, że policja była w domu u nich i tak dalej.
Zaplanował Kamil koncert imprezy charytatywnej na rzecz klubu. To wszystko wymagało i pieniędzy, których nie mieliśmy. Wymagało wielu przygotowań, zaproszenia ogromnej ilości ludzi. Myśmy około 200 zaproszeń rozesłali, plakaty. On to wszystko zaczął załatwiać. Ja mu dałam takie przyzwolenie na załatwianie tego, nie spodziewając się, że po prostu to się uda. To dla mnie było coś ogromnego. No i się udało. I też widzę, że on po prostu to lubi robić. To jest po prostu jego taki żywioł. Dzieci to jedna sprawa, a organizowanie imprez, załatwianie różnych spraw, to jest właśnie coś, co on bardzo lubi robić.
Jadę 4-5 miejsc i odbieram towary na działalność naszego klubu, nie? Dzień dobry.
Coś powiem? Ja jestem z klubu środowiskowego dla dzieci na rynku. Ja to wysyłałem pod koniec kwietnia papier od sprawy pokładu na świetlicę środowiskową dla dzieci. Proszę powiem, ja dzwoniłem tutaj na początku tygodnia też, no wiem, z którą panią rozmawiałem na temat darowizny na naszą placówkę.
Ten papierek do nas nie dotarł.
Nie dotarł
i... musi pan iść do góry. Ja bym prosiła, żeby państwo tam przejechali.
Jesteśmy przy bramie tam. Proszę? Jesteśmy przy bramie.
Tak?
Tam.
No to dobrze, ja już skończę minutkę tylko.
No dobrze.
Proszę bardzo. Wafelki mleczne, wafelki czekoladowe, trufle, michaszki, praliny z kokosem. Same dobre rzeczy.
W tym miejscu, ja?
Tak, odezwę.
Za ten klub środowiskowy, gdzie to się znajduje?
Wżora, na rynku. No taką świetlicę dla dzieci, gdzie jest...
Nie, bo ja myślałem, że tutaj u nas na terenie.
Nie, naszym. Ja jest, że Wżor tutaj zawsze... Kiedy przejeżdżam tą trasą na Raciborz, to tutaj wpadam do drukarni i dostaję jakiś papier albo coś tam. 3, 4.
Pobłogosław Panie z wysokiego nieba, hej, żeby nam na stole nie zabrakło chleba.
Wiem, że teraz jak weszliśmy w jego życie, może nawet chcieć nas wyrzucić, to chyba już jest niemożliwe, a już na pewno nie wyrzuci tych dzieci, bo dzieci to są dzieci.
Nie widziałem się z rodzicami ponad 9-10 miesięcy. I na początku wszyscy mówili, że muszę im wybaczyć. I ciężko było mi to znieść. Bo przecież to nie moja wina, że tak się stało. I nie wiedziałem, co zrobić z rodzicami. Wiedziałem, że nie widzę ich i jest mi dobrze. Ale co zrobić, kiedy się z nimi spotkam? W końcu po tych 9 miesiącach nagle spotkałem ojca na ulicy. Szedłem z taką paczką i on wychodzi z jakiejś klatki i patrzy na mnie. Powiedział, cześć Kamil, co słuchać? No, spokój, chciałem uciekać jak najdalej. Nie wpadniesz, nie odwiedzisz nas, nie przyjdziesz, nie pogadasz. W końcu jesteśmy twoimi rodzicami, mógłbyś wpaść czasem. No i przed świętami zaprosili mnie na obiad. Byłem w szoku. Poszedłem do rodziców i stanąłem przed domofonem i... Zastanawiałem się, co powiem, kiedy się ktoś odezwie. Nacisnąłem na domofon, drzwi same zareagowały. Weszłem do środka i otworzyła mi mama drzwi. I nie wiedziałem, co zrobić. Mama mnie przytuliła i jej się głos załamał. Za chwilę tata wyskoczył z kuchni też. Siadłem na fotelu i zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać. Zjedliśmy obiad, w sumie dużo nie gadaliśmy. W sumie tęsknię za tym, żeby była zdrowa i porządna rodzina. Żebyśmy mieli dobre relacje z sobą. Za tym, żebym mógł z ojcem pójść na spacer. Czasem porozmawiać z nim o wszystkim. Wtedy, kiedy ich bym potrzebował zawsze na nich polegać. Ale to było pierwsze nasze spotkanie i wiem, że już do domu nie wrócę. Lepiej jest ich kochać może na odległość.
To druga część reportażu Uczę się miłości od dzieci, przygotowanego przez Głos Ewangelii z Warszawy. Przypominamy państwu numer kontaktowy z nami, dzwońcie z waszymi komentarzami, pytaniami, uwagami. Również jeśli macie prośbę o modlitwę, bądź problem, którym chcielibyście się podzielić albo o nim porozmawiać. Ten numer to 718-710-3144, 718-710-3144, a tytuł jest Wybaczyć niewybaczalne. No i Marku, czy ty byś na miejscu Kamila wybaczył rodzicom?
Wiesz co, to jest trudne pytanie. Myślę, że inaczej na takie pytanie odpowiada się siedząc tutaj w ciepłym studiu albo w domu przed radioodbiornikiem i słuchając takiej historii. A inaczej z pewnością na to pytanie odpowiedziałoby się będąc w skórze bohatera. A z pewnością z jego punktu widzenia, z jego sytuacji była to bardzo trudna decyzja. Niemniej jednak uważam, że przebaczenie swoim rodzicom czy jego rodzicom byłoby słuszną decyzją. Każdy chrześcijanin, który czyta Pismo Święte, ale nie tylko czyta, ale poważnie traktuje słowa, które tam czyta i żyje według nich, będzie przekonany o słuszności wybaczania sobie nawzajem. I kiedy myślę o naszym temacie, a nasz temat to jest wybaczyć niewybaczalne, to moje pytanie jest, no, czy to, co robił ojciec Marcina, to, co robili jego rodzice, czy to było wybaczalne, czy nieprzybaczalne, ale kiedy tak myślę sobie o tym wybaczyć niewybaczalne, to na myśl przychodzą mi słowa Jezusa Chrystusa, który wypowiedział te słowa na kilka chwil przed swoją śmiercią na krzyżu, pamiętamy, zginął na krzyżu, a powiedział, patrząc na tych ludzi, którzy mu to zrobili, powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybaczyć niewybaczalne, no to co zrobili Chrystusowi ci ludzie, było moim zdaniem niewybaczalne. To było perfidne, to było zrobione z premedytacją, a mimo to Chrystus potrafił im wybaczyć. Mało tego, wybaczył im, ale prosił Boga, aby im wybaczył. Zatem zastanawiam się, czy my jako ludzie, nie będący tacy doskonali jak Chrystus, czy my mamy w ogóle jakikolwiek argument, aby nie wybaczać?
Argumentu nie mamy. Myślę, że zresztą, że ten motyw muzyczny, który się tu przewijał przez obydwie części tego wywiadu, a była to śpiewana modlitwa pańska, jeszcze raz może przeczytam, czy powiem, bo znamy ją bardzo dobrze na pamięć, ale często ją mówimy bez zdawania sobie sprawy tego, jakie niesie ona ładunek prawdy i co ona oznacza, ta modlitwa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj ode złego, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Jest tu taki warunek. Musimy przebaczyć.
No właśnie, co to jest przebaczenie? Nie? Wiemy na pewno, że z biblijnego punktu widzenia przebaczenie to nie jest stan emocjonalny. Przebaczenie to decyzja. Decydujemy się, aby komuś wybaczyć, jeśli rozumiemy, że Chrystus nam wybaczył. Jeśli nie chcemy komuś wybaczyć, pokazujemy, że sami nie doświadczyliśmy wybaczenia od Boga. Jeśli dzisiaj nie chcesz komuś przebaczyć, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, znaczy, że nie wiesz, co to jest Boże wybaczenie. Czyli to nie jest stan emocjonalny, to jest decyzja. My się decydujemy, żeby komuś wybaczyć. Ale wybaczenie to nie tylko postawa naszego serca, tego, że chcemy wybaczyć, ale to też postawa naszych ust. Dlaczego? W liście do Hebrajczyków 10:17 czytamy takie słowa, które wypowiada sam Bóg, a grzechów ich oraz nieprawości więcej już wspominać nie będę. A ludzie często mówią, że wybaczyli, ale co jakiś czas przypominają przeszłość, ale Bóg tego nie robi. Jeśli decydujesz się przebaczyć komuś, decydujesz się, aby o tym przewinieniu zapomnieć i go nie wspominać. Zatem przebaczenie to jest nasza decyzja, to, że chcemy wybaczyć, ale też to jest postawa naszych ust, że więcej nie wspominamy tego przewinienia.
Mam dla was, drodzy słuchacze, też zaproszenie wiążące się zresztą z tematem naszej audycji. Spotkanie autorskie z Kitty Chapel w New Jersey i w Nowym Jorku. Już ten weekend, 10 marca w Clark, w Polskiej Fundacji Kulturalnej, a w Nowym Jorku w budynku Armii Zbawienia. Za chwilę szczegóły poda Marek. A ja chciałem przeczytać fragment książki, którą napisała Kitty. Brzmi on tak. Niektórzy otulają się w łachmany użalania się nad sobą. Wloką za sobą swoje krzywdy niczym brudną i postrzępioną przytulankę, nie pozwalając, by im ją ktokolwiek odebrał. Inni rzucają ogniste oskarżenia nienawiści na niewinnych obserwatorów, używając słów lub pocisków. Inni wreszcie przeklinają swoje cierpienie, patrząc pusto za krat więzienia, które sami sobie stworzyli swoją negatywną postawą. Nie dostrzegają klucza, który wisi tuż obok. Klucza do wolności. Zwycięzcom nie tylko udało się przetrwać w ciężkich, bolesnych doświadczeniach, lecz także dostrzec znajdujący się w zasięgu ręki klucz i mądrze go wykorzystać. Otwarli drzwi swoje klatki, którą była ich przeszłość, i wykorzystali przeżyty dramat jako drogę do wolności. Zamienili łachmany użalania się nad sobą na praktyczne odzianie odpowiedzialnością za własne życie. Stąpają z siłą i wdziękiem, oddychają pełną piersią i cieszą się tym życiem, wiedząc, iż żadne przeciwności losu, żadne cierpienie już nigdy im tej wolności nie odbierze. Chociaż w tej książce jest cierpienie i strach i rozczarowanie, tak naprawdę jest to książka o nadziei i zwycięstwie.
To był fragment książki Kitty Chapel. Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. Książkę możecie nabyć w naszej księgarni internetowej, ale też podczas spotkania z Kitty razem z jej autografem. Zatem zarezerwujcie sobie czas w tą najbliższą sobotę o godzinie 10.30 w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark na 177 Broadway oraz w Nowym Jorku na dzielnicy Ridgewood 6923 Cypress Hills w budynku Armii Zbawienia obok Banku Polskiego przy Fresh Pond Road. Na oba spotkania jest wstęp wolny, zatem serdecznie zapraszamy. Jest to bardzo ważny temat. Jeśli macie pytania, uwagi, dzwońcie do nas 718 710 3144 718 710 3144, a my się już z Państwem żegnamy. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą. Zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią. Podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Palił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym z Twą łaską i miłosierdziem. Otocz mnie ramię. Wiesz, Ty znasz mnie, za wszystko. przepraszam cię. Co było grzechem i złem, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości. Przyjdź, zamieszkaj w domu.